Kalifornii nigdy nie pada. Albert Hammond, wita Wanda Wasilewska. Kolejny wakacyjny weekend. Bohater mojej opowieści, Michał Łyżwa, architekt pochodzenia polskiego, mieszkający od dzieciństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zabierze nas do niezwykłego miejsca o nazwie Palo Alto w Kalifornii. Dowiemy się także o historii powstania prestiżowego Uniwersytetu Stanford. Tak więc Michał Łyżwa i kalifornijski sen. Posłuchajmy.
Ja nigdy nie zmieniłem sobie nazwiska. Ja się nazywam Michał Łyżwa. Ciężko jest Amerykanom powiedzieć Łyżwa, więc nazywają mnie Łajzła.
Wejdziesz, to ci wytłumaczę. Ja chcę powtarzać tego w innych miejscach na świecie. No, come here.
Ja zlikwidowałem wszystkie korytarze i to jest otwarty plan. I bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mieszkaliśmy z dziećmi. Dzieci kochały tam mieszkać na górze. Z kolegami, z koleżankami bawili się ślicznie i potem zjeżdżali sobie tutaj. Ja chcę zrobić z tego prefabrykat. To znaczy, że ja wiem, jak się buduje ten dom bardzo dobrze. I mi się wydaje, że taki styl domu byłby idealny wszędzie na świecie. Dlatego, że to jest stosunkowo mały dom, ale bardzo efektowny, bardzo dobrze się tutaj mieszka. Ja tutaj mieszkałem z żoną i z trójką dziećmi i nam się tutaj bardzo fajnie mieszkało, więc chciałbym ten system po prostu przerzucić na Europę i na resztę świata.
Achilles.
Dzień dobry panu, mówi pan cały drugi oficer. Proszę pana, którą buntą chce pan dochodzić?
Dzień dobry panu, nam obojętnie do...
W 65 roku, 1965 roku moja mama dostała zaproszenie od swojej koleżanki z Vassar College i my przyjechaliśmy, my, to znaczy moja mama, mój starszy brat, który miał 13 lat i ja mam 9 lat, wtedy miałem 9 lat w 65 roku. Przyjechaliśmy na zaproszenie mojej mamy koleżanki, która się nazywała Nancy, i przyjechaliśmy do Westchester County, to jest północna część stanu nowojorskiego. Poznałem ani jednego słowa angielskiego i zacząłem się bawić z dziećmi, pamiętam, i przez 3 miesiące się bawiliśmy z dziećmi. Mój brat, który był troszkę starszy, znał kilka słów po angielsku, ale ja nie znałem żadnych słów i się z nimi bawiliśmy. I tak jak mi opowiedzieli to, i to jest Nancy, koleżanka mojej matki i jej mąż, który się nazywał Harold, jak mi to wytłumaczyli, że jak byliśmy razem i ja chciałem coś zjeść, to w sposób, w jaki ja im pokazywałem, że jestem głodny i chciałem coś zjeść, to po prostu palcem pokazywałem i oni wtedy machali głową i mnie zapraszali do jedzenia. I powiedzieli mi, że po 3 miesiącach kiedyś w pewnym dniu przyszedłem z zabawy z dziećmi i mnie się spytali, czy chciałbym banana. Po angielsku, would you like a banana? A ja im powiedziałem, yes, I would very much like to have a banana. I oni prawie zemdleli, bo zacząłem rozmawiać po angielsku. I to nie wiem, jak to się stało, bo byłem dzieckiem, ale nagle słowa, zdania, komunikacja była tak, jakbym się tutaj urodził. Więc w 65 roku przyjechałem do Ameryki, jak miałem 9 lat. Było olbrzymie przeżycie, bo po pierwsze musieliśmy wyjechać z Polski. Wtedy wyjazd na zachód był bardzo trudny i w ogóle dostać paszport było prawie niemożliwe, więc nam się bardzo udało. A do tego nie było pociągów oczywiście, nie było samolotów, więc my mieliśmy bilety na Stefana Batorego i pamiętam, to chyba trwało 11 dni, wyjechaliśmy z Gdańska, zatrzymaliśmy się w Kopenhadze i stamtąd zatrzymaliśmy się następnym razem w Montrealu w Kanadzie. I z Kanady mojej mamy koleżanka po nas przyjechała i przejechaliśmy samochodem przez granicę kanadyjską i przyjechaliśmy do ich domu. Pamiętam to bardzo dobrze, bo podróż po pierwsze była bardzo długa, morska podróż, a poza tym Ja nigdy nie byłem na Zachodzie, więc jak przyjechaliśmy do Kanady, to był inny świat. I oczywiście potem, jak przyjechaliśmy do Ameryki, to był całkowicie inny świat. Historia mojej rodziny jest bardzo skomplikowana. Mój dziadek, Ludwik Zych, był pułkownikiem pod Pułkowskim i był bardzo wysoko zaawansowany w Wojsku Polskim. Mieszkali w Warszawie i też mieli mieszkanie w Krakowie. Jak wojna wybuchła, no to mój dziadek natychmiast poszedł na front. To już była jego druga wojna, bo przeżył przez pierwszą wojnę światową i jak tylko wojna wybuchła, to w II wojnie światowej musiał pojechać na front z Niemcami. Był niewolnikiem. Moja babcia, jak wojna wybuchła, była w Krakowie i wrócili z powrotem do Warszawy. I w momencie, jak wrócili do Warszawy, to Niemcy weszli i zabrali im dom. Dali im chyba 5-10 minut, żeby się przeprowadzili, żeby wyszli z domu. I mieszkali przez całą II wojnę światową. Było bardzo trudno dla nich. Mieszkali w piwnicach. Oczywiście znamy, jaka jest historia Polski, co się stało w Warszawie. Wszystkie budynki były zburzone, była tragedia, więc im było bardzo trudno, ale przeżyli. To był wyjątkowy cud, bym powiedział, że w ogóle przeżyli. To była matka i trojga córek. Moja mama miała 16 lat, jak wojna wybuchła, i siostra Danuta miała 14 i najmłodsza siostra Jagienka miała 9 lat. I wszystkie trzy przeżyły II wojnę światową. Jak dziadek wrócił i wrócił z niewoli, to był aresztowany, dlatego że współpracował z rządem w Anglii polskim i potem był niewolnikiem i wszystko stracili, wszystko im zabrali pod rządem komunistycznym. Mojego ojca rodzina miała też bardzo trudną historię. Mój ojciec, jak opowiadał mi, miał 18 lat, akurat ukończył 18 lat w 1939 roku i się akurat pływał w rzece, mówił mi. Dostał się na Uniwersytet w Warszawie, był bardzo szczęśliwy, że będzie szedł, studiował i nagle powiedział, że jak pływał w rzece, to się spojrzał i nad głową zobaczył niemieckie samoloty i w tym momencie zdał sobie sprawę z tego, że wojna wybuchła. Po kilku dniach tam, gdzie mieszkali, koło Katowic, w Pawłowie, to jest miasteczko, gdzie mieszkali, pokazało się niemieckie wojsko. Mój ojciec akurat był bardzo wygimnastykowany atleta i mówił bardzo dobrze po niemiecku. Pochodzi z rodziny, gdzie jego ojciec był inżynierem, jego matka była po prostu mamą w domu i miał starszego brata, potem był mój ojciec, potem był młodszy brat i najmłodsza była siostra. Akurat tego dnia nikogo nie było poza mojego ojca i jego mamy w domu, jak przyszli Niemcy i oficer niemiecki zaczął po niemiecku, mój ojciec tłumaczył i w pewnym momencie nie podobało mu się, jak w sposób, w jaki jego mama, moja babcia Józia mu odpowiadała na pytania i ją uderzył w twarz. Jak ją uderzył w twarz, to mój ojciec go zabił. Udusił go na śmierć, zabrał mu pistolet, broń, przebrał się na Niemca, bo miał bardzo ładny mundur, no i zaczął zabijać Niemców. To było bardzo trudne, zabijać ludzi. Bardzo cierpiał nad tym potem po wojnie. Był pod partyzantem i miał wyjątkowe przeżycia. Trzy razy był ranny i jak wojna się zakończyła, to wrócił z powrotem na uniwersytet i studiował ekonomię w Warszawie i potem zamieszkał w Warszawie. Moja mama, udało jej się dostać stypendium do Vassar College zaraz po wojnie, wyjechała i jak wróciła, to się ożenili i mój brat się urodził i potem ja się urodziłem. I potem tylko moja mama i mój brat i ja wyjechaliśmy do Ameryki nie pozwolili nam wszystkim wyjechać, bo wtedy nie puszczali rodzin. Więc mój ojciec musiał zostać w 1965 roku, jak my przyjechaliśmy do Ameryki. Dołączył do nas, ale dołączył do nas dopiero w 1987 chyba 7 albo 8 roku. Patrzę z perspektywy dzisiaj, mam 63 lata, jestem architektem, mam licencję w architekturze, mam licencję jako, to się nazywa general contractor, więc jestem budowlany i też mam licencję w budowie i w architekturze. Miałem bardzo dobre wykształcenie, ukończyłem uniwersytet w Teksasie, w Austin. Przyjechałem do Kalifornii na wizytę do mojego brata, który studiował na Stanfordzie. Bardzo mi się tutaj podobało i tutaj zostałem. I przez wiele lat własnej praktyki, biznesu, budowania bardzo dużo się nauczyłem, więc teraz moja perspektywa jest całkowicie inna, prawda, jak się patrzy na rok 65, kiedy przyjechałem, niż jak mi się wydawało wtedy w tamtym momencie. Co mogę powiedzieć, to że Ameryka miała wielką przewagę, wygrali II wojnę światową, nie było takiego kraju nigdzie z taką siłą i z takim potencjałem. Pieniądz amerykański był bardzo, bardzo silny. Jak przyjechaliśmy do Ameryki, to wszystkie pieniążki, które były, to były srebrne. Nie do wyobrażenia gdziekolwiek w historii ludzkiej, poza może Rzymianie, Grecy, gdzie pieniądze miały wartość. Czego ludzie nie rozumieją do dzisiejszego dnia, to jest dlaczego powiedzmy 10 centów jest mniejsze od 5 centów. I dlaczego 1 cent jest inny? Dlatego, że mają inny metal. 5 centów to jest nickel, a 10 centów to jest srebro. I srebro było bardziej wartościowe. I oczywiście dolar był poparty przez złoto. Więc amerykański dolar była najsilniejsza waluta na całym świecie. I w ten sposób została rezerwą. Pieniądz miał bardzo wysoką wartość. Ameryka to kiedyś były Stany Zjednoczone. Dzisiaj jak ludzie mówią o Ameryce, to albo nie rozumieją, co Ameryka była, albo po prostu mieszają Amerykę ze Stanami Zjednoczonymi. Ameryka to jest ideał, który powstał 120 lat temu, gdzie ludzie mogli przyjechać bez wizy, bez zaproszenia. Jeśli się dostali do Ameryki, mogli zacząć pracować, i mogli, nie musieli być wykształceni, nie musieli się nauczyć po angielsku mówić od razu, ale że jeśli mieli chęć do pracy, mogli pójść pracować i mogli sobie ułożyć życie na poziomie, jakiego w ogóle nie mogli sobie stworzyć z miejsc, z których przyjechali. I to była Ameryka. Ameryka też to był kraj, gdzie ludzie się liczyli z innymi ludźmi, próbowali pomóc sobie, byli zainteresowani innymi kulturami, wykształcenie było bardzo ważne. Przyjechałem w 65 roku, to ta Ameryka jeszcze trwała, było wielu ludzi, których ja poznałem, polskiego pochodzenia albo w ogóle z Polski, którzy przyjechali i w ciągu naprawdę 15 lat pracy byli tak ustawieni, że nie musieli pracować do końca swojego życia. Ta Ameryka nie istnieje. W Kalifornii w tej chwili jest ponad 50% ludzi, którzy pochodzą z Meksyku. Większość, mówimy, że w Ameryce w tej chwili jest może 20 milionów ludzi, którzy są nielegalnie tutaj w tym kraju. Ja uważam, że ilość jest dużo, dużo większa. Mamy olbrzymie problemy, jeśli chodzi o narkotyki. To jest wszystko pompowane z południowej Ameryki. Bym powiedział, że przeciętnie mówiąc, po pierwsze przyjechać legalnie do Ameryki jest trudno. Po drugie, jeśli ktoś nie ma jakiegoś wybitnego talentu albo wybitnego wykształcenia, albo powiedzmy, że jest jakimś specem od elektroniki, znaleźć pracę w tym rejonie jest bardzo trudno. Ja bym powiedział, że Ameryka nie istnieje, jeśli użyjmy znaczenia Ameryki, tak jak wytłumaczyłem. Są Stany Zjednoczone, jest Kalifornia. Też jest politycznie, jest kraj bardzo podzielony. Bym powiedział, że ludzie w Kalifornii 75% nie popierają Trumpa. Są inne rejony, powiedzmy jak Teksas, gdzie ten procent był właśnie odwrotny. Bym powiedział, że sytuacja ekonomiczna jest trudna. Ja nie wierzę w statystyki, nie wierzę w ilość ludzi, którzy mówią, która pracuje. Ja tylko widzę ilość ludzi, która śpi na chodnikach, ilość ludzi, która mieszka w namiotach. W Los Angeles jest ponad 60 tysięcy ludzi, która mieszka na ulicach. W San Francisco nie wiem ile jest, ale jest bardzo dużo ludzi, jest bardzo dużo narkotyków. I to nie jest ten kraj, do którego ja przyjechałem na pewno ponad 50 lat temu. No, to jest naprawdę, to jest miasteczko, które było stworzone na samym początku jako miejsce na wakacje dla zamożnych ludzi, San Francisco. Wtedy jedyny sposób transportacji to były albo konie, albo pociąg. I Palo Alto jest na południe 42 mile, 60 kilometrów od San Francisco. I San Francisco to jest port. Jest bardzo zimna woda z Pacyfiku, która tworzy mgłę. I ta mgła jest bardzo zimna i jest bardzo ciemna w lecie. Więc wiele zamożnych ludzi pragnęło uciec od tej mgły w lecie i zdecydowali sobie wybudowywać małe domki na wakacje. I te domki tutaj budowali w Palo Alto. Więc to był początek Palo Alto. Pan Stanford, jak już zrobił olbrzymią fortunę, jak sprzedawał ekwipunek górnikom, jak był Gold Rush tutaj w San Francisco, gorączka złota i to było prawdziwa historyczna sprawa. Wiele, wiele ludzi tutaj przyjechało, bo wydawało im się, że będą mogli fortunę zbić. Kilku zbiło fortunę, ale wielu nie zbiło. On sprzedawał im ekwipunek, na tym zarobił pierwsze pieniądze i potem zaczął się interesować w sprawach politycznych, został gubernatorem i potem zainwestował w pociąg, który złączył wschód z zachodem. I on na tym zarobił jeszcze więcej pieniędzy. Miał tylko jednego syna, ten syn zmarł i obydwoje z żoną zdecydowali, że wszystkie pieniądze chcą zostawić na uniwersytet. On skupił całą ziemię naokoło Palo Alto i w ten sposób powstał Stanford. Stanford na samym początku nie był aż tak prestiżowy, ale z czasem zrobi się bardzo prestiżowy uniwersytet. W tej chwili Stanford jest najbardziej prestiżowy uniwersytet na całym świecie. Jest najtrudniejszy, żeby się dostać. Ma bardzo wysokie wymagania. To nie tylko był uniwersytet, co też się stało, to że cała Silicon Valley tutaj stworzona, Hewlett-Packard ukończył Stanford i zaczął biznes z garażu w Palo Alto. Steve Jobs mieszkał dwa bloki ode mnie tutaj w Palo Alto, więc jest bardzo dużo zdolnych ludzi, którzy zaczęli olbrzymie biznesy, Google, Facebook, Netflix, oczywiście Apple, Hewlett-Packard, to wszystko jest tutaj z Palo Alto powstało. Palo Alto się zrobiło bardzo zamożne, bardzo sławne, połączone ze Stanfordem. Ja bym powiedział, że przez ostatnie 10 lat Palo Alto też się zrobiło Monte Carlo, dlatego że pieniądze, które wpływają do Palo Alto, pochodzą głównie w tej chwili z Chin i z Indii. Ludzie, którzy są wyjątkowo zamożni, po prostu inwestują w Palo Alto na to, żeby mieć tutaj kotwicę, żeby założyć rodziny i żeby posłać dzieci do amerykańskich szkół i żeby też mieli wejścia i wyjścia, jeśli chodzi o całą Amerykę, jeśli chodzi o cały biznes. Jest bardzo piękne miejsce. Jedna z największych atutów w Palo Alto to jest klimat. U nas nie ma zimy, u nas nie ma lata. Słoneczne dni, w nocy temperatura opada, w ciągu dnia jest ciepło, ale nie jest gorąco i w zimie nigdy nie pada śnieg. Wiem, że mój najmłodszy syn zawsze mi mówi, że, bo jak się pytają, skąd ty pochodzisz, moja żona jest Murzynką, pytają się, skąd ty pochodzisz, to on zawsze im mówi, że on jest Polak. I on zawsze im mówi, że on, wiesz co, jemu tutaj jest za gorąco, bo on lubi zimną pogodę, piłka nożna, koszykówka. I on jak mówi ludziom, skąd on jest, to on mówi, że on jest z Polski. Ale się urodził tutaj w Palo Alto się urodził. Więc to jest, nie wiem, to jest może geny. Mój najstarszy syn ma 25 lat, ukończył Georgetown University. Moja córka ma 23 lata, ukończyła Baylor University. I najmłodszy syn studiuje, żeby być inżynierem. Nie mówią po polsku, ale rozumią po polsku. Moja matka spędziła dużo czasu, jakby one były małe, z nimi rozmawiała. Bym powiedział, że rozumieją po polsku. I teraz wyrobił mój najstarszy syn sobie wyrobił polskie obywatelstwo. Może to jest olbrzymi cud, to mi się udało, bo po prostu od dziecka zawsze czułem się, że wierzę w Pana Boga, że jest Bóg i że wszystko, co robię, to się ułoży w jakiś sposób pozytywny dla mnie i ja w to wierzę do dzisiejszego dnia. Moja mama i tata mnie wzięli do Częstochowy i wtedy miałem, no nie wiem, 6-7 lat i pamiętam do dzisiejszego dnia Częstochowę, pamiętam jak mój dziadek mi opowiadał o Szwedach, chyba, prawda, i co zrobili z Matką Boską i że Polska była uratowana przez ten obraz, w który Polacy wierzą. Więc Matka Boska zawsze grała bardzo pozytywną rolę w moim życiu. Jak przyjechałem do Ameryki, poznałem następną Matkę Boską, o której może wielu Polaków nie zna. To jest Our Lady of the Guadalupe. Jest święty San Juan Diego, był pasterzem i Matka Boska się mu pokazała, okazała się i nikt mu nie wierzył i biskup mu nie wierzył, więc San Juan Diego zaczął uciekać od Matki Boskiej, bo nie chciał się z nią widzieć, bo jej się bał. I ona go znowu spotkała tam, gdzie on uciekł. I on jej powiedział, że biskup nie wierzy w nią, nie wierzy w nią, ale nie wierzy, że ona teraz się widzi z nim. Powiedziała, że ja coś wymyślę i z następnym razem dała mu taki przepiękny, to nie jest obraz, to jest odbita Matka Boska i też były róże w tym, a róże wtedy nie rosły w Meksyku. I on jak zaprezentował to wtedy biskup w końcu uwierzył. To też miało wielki wpływ i sobie pomyślałem, że wiesz co, jak ja wybuduję sobie kiedyś dom, to muszę zrobić rzeźbę Matki Boskiej i sobie ją zaświecę. Więc moja Matka Boska jest tutaj. A propos, Putin jak był przejeżdżał, wszyscy, którzy przyjeżdżają na Stanford, muszą przejechać koło Matki Boskiej. Żeby wszyscy w tym rejonie, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają na Stanford, żeby wiedzieli, kto tutaj prowadzi sprawy.
Michał Łyżwa, kalifornijski sen, Wanda Wasilewska, dziękuję za uwagę. Życzę chłodnego, przyjemnego weekendu. Mam taki apel do nas wszystkich, żebyśmy nie zapominali wystawiać w małych miseczkach wody dla ptaków, czy w większych dla psów i zawsze mieli butelkę z wodą na spacerze. Myślę o osobach zwierzęcych i ludzkich. California Blue i Roy Orbison. Do usłyszenia.